razem czy osobno?
Razem czy osobno, cykliczna, comiesięczna audycja w Radiu Lublin z udziałem strony związkowej i strony pracodawców. Dzisiaj mam przyjemność powitać w studiu doktora Marka Chmielewskiego, Zarządu Regionu Solidarności. Witam.
Dzień dobry. W sierpniu zwykle zawsze razem.
No to się jeszcze okaże, gościu szanowny. Zbigniew Rymsza, przewodniczący Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny Lewiata, reprezentuje tę drugą stronę.
Witam serdecznie Państwa.
No i razem z Radiem Lublin, dodajmy.
To trzeba było od razu tak powiedzieć, Panie Marku. Tematów mamy sporo wbrew pozorom, bo niektórzy twierdzą, że lato to sezon ogórkowy, ale okazuje się, że nie tylko w polityce, ale również na rynku pracy dzieje się bardzo dużo. I tymi zagadnieniami chcielibyśmy się...
Nie urodzaj w ogórkach, nie urodzaj, susza.
No widzi pan, jakby na przekór temu, co dzieje się w innych sferach gospodarki. Jesień zapowiada się niestety pod znakiem kolejnych protestów, o ile... Udało się rządowi zaspokoić żądania kolejarskich organizacji związkowych, bo właśnie przeczytałem, że między innymi Solidarność. Wynegocjowały one porozumienie płacowe, dzięki którym podwyżki otrzyma blisko 60 tysięcy pracowników spółek wchodzących w skład grupy PKP, a zatem PKP Cargo, Śląskie Koleje, także PKP PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe, no jeszcze Intercity jest w trakcie negocjacji, ale są to podwyżki od 200 do 300 zł średnio ustalono, no nie, jedna jest nawet 370, ale takie są mniej więcej szacunki. I ja tak sobie pomyślałem, przepraszam, jeżeli kogoś może urażę, ale ta wiadomość dotarła do mnie właśnie w tym tygodniu, kiedy to moja żona, wjeżdżając do Warszawy z dziećmi, czekała pół godziny na stacji Lublin na to, żeby podłączono wagony, które miały przy tym składzie również pojechać. To był pociąg 9.30 dla jeszcze ułatwienia lokalizacji tego przypadku. I nie jest to jedyny przypadek, bo znam takie z autopsji, że czekało się na to, żeby wreszcie dojechały wagony, na które pasażerowie mieli wykupione miejscówki. No i czytaliśmy niedawno też o tym, jaki to był problem z tymi, którzy chcieli dojechać na obchody Święta Wojska Polskiego do Katowic. Ile skarg na ten temat było. Ja wrzucam łyżkę dziegciu do tej beczki dotyczącej kolejarzy. Nie twierdzę, że kolejarzom się nie należy. Miejmy nadzieję, że przełożą się te podwyżki również na sprawniejsze funkcjonowanie tej kluczowej dla Polski komunikacji.
Ale my musimy jeszcze na to chwilę poczekać, bo linia Lublin-Warszawa jest dalej rozgrzewana, jest w remoncie. Wiadukty są niedokończone, także nas to na razie tak mniej dotknie. Bo znaczy nawet jak miałoby mieć to wpływ na bilet do Warszawy, który może zdrożeć o parę złotych, no to jak nie ma połączenia, to ten bilet też rzadziej występuje w naszym regionie.
Moja taka impresja też jest taka, że gdzieś jadąc po tej stronie Wisły, po naszej, po wschodniej stronie, jestem jakby w innym kraju niż przemieszczając się na zachód Polski do centrum, gdzie trochę ta jakość, wydaje mi się, że i punktualność, no może tam te kwestie jak tych Katowic, kwestia tego nieprzygotowania może taboru odpowiedniej ilości, że po tej stronie Wisły żyjemy w kraju jednak B w tym zakresie. To, co mówił kolega przewodniczący Zbyszek, to jest jakby jedna rzecz, ale my oczywiście skoncentrowaliśmy się na przewozie siebie i swoich rodzin, natomiast tu wspomniano o cargo. Cargo ma się wedle mojej oceny nie najgorzej rozwojowo. Tutaj pracodawcy, proszę, niech mnie zweryfikują co do tego, jak jest z jakością przewozów, punktualnością, rzetelnością w tym zakresie, ale cargo jest znaczącym na rynku europejskim przewoźnikiem towarowym i myślę, że te wynegocjowane drobne w mojej ocenie korekty w górę są zasłużone i uzasadnione, ponieważ w mojej ocenie cargo się rozwija.
I to tak, nie, ale tylko, tak. Nie tylko, jeszcze wtrącę, nie tylko jest to europejski przewoźnik, bo coraz częściej mówi się o podpisywanych umowach poza Europę i tu mam na myśli przede wszystkim szlak do Chin.
Co do przewozów pasażerskich, tak, nie wygląda to najlepiej.
Panowie, zgadzam się, a najlepszym sposobem podwyżki to jest to, kiedy pracodawca przychodzi do pracownika i mówi: słuchaj, panie Zdzisławie, pan jest tak ważny dla tej firmy, bez pana ta firma po prostu by nie istniała. Ja muszę panu podnieść pensję, żeby pan ode mnie nie uciekł. A jak związki zawodowe w grupie po prostu 30 przedsiębiorstw mają siłę, przewagę, zaszantażują strajkiem 20 pracodawców i osiągną sukces w postaci 200 zł, no to generalnie dla mnie jest trochę plusowe zwycięstwo.
No witam w idealnym świecie, panie Zbyszku.
Ale ja znam ten idealny świat, bo dzisiaj ta sytuacja na rynku pracy, która się wytworzyła, u wielu pracodawców takie sytuacje powoduje. Ja sam się często zastanawiam, czy ja komuś za mało nie płacę, czy on mi nie ucieknie.
No będzie, gdy
trochę,
firma przynosi...
Trochę się ten rynek zmienił, tak, na rynek pracownika. I może lepiej jest wykorzystać to, że
przykład tego cargo. Jeśli firma zakończyła rok zyskiem, uczciwym jest partycypacja w tym zysku tych, którzy ten zysk wypracowali, oczywiście poza infrastrukturą, nieprawdaż?
No tak, ta partycypacja to jest konsumpcja tego zysku, przepraszam bardzo. Firma potrzebuje zysk po to, żeby go odłożyć na ciężkie czasy, jak będzie kryzys, potrzebuje na inwestycje, na rozwój taboru, potrzeby na wszystkie, a na wypłaty z zysku to są już w ostatniej jakby fazie tego.
To, co zostanie, tak?
No generalnie to
nie
zostaje też dla właściciela, przepraszam bardzo.
O jego wiązanie z zakładem pracy, o jego zadowolenie, o system motywujący do tego, żeby pracował uczciwie i wydajnie.
No tak, ale to jest wszystko relacja pracownik-pracodawca w stosunku pracy, a nie w stosunku do tego, ile firmie w jednym czy drugim roku udało się zarobić, bo jak spojrzymy w przeszłość, to te firmy miały straty, a jak głębiej spojrzymy jeszcze w przeszłość, no to w ogóle wyszły z gruzów, nie? I one muszą się odbudowywać, unowocześniać.
Bardzo dobrze, że mamy związki zawodowe.
Co chwilę wchodzą nowe produkty, co chwilę jest potrzebna nowa usługa, dzisiaj wchodzi inne zarządzanie przewozem, samą logistyką jakby nawet kontenerów, nie? Gdzie też są bardzo duże inwestycje potrzebne. I myślę, że to godzenie jednego z drugim powinno dać wynik tego, że pracownik więcej zarabia, a nie to, że 30 związków zawodowych stanie
po prostu. Nie słyszałem o strajkach na kolei. Cieszę się.
No bo był zysk.
Cieszę
i mogli
się,
sobie poradzić pracodawcy.
Cieszę
tak,
się,
że
cieszę
po prostu nie doszło
się,
do tego strajku.
Że spółki PKP powoli wychodzą na prostą, bo z tego by to tak wynikało. Pozostaje jeszcze problem sposobu zarządzania wielością tychże spółek. Samemu panu redaktorowi trudność sprawiło wymienienie kilku podstawowych, najważniejszych spółek. Brakuje tu jednego dobrego koordynatora.
I to kończąc wątek...
Nie wiem, czy wymieniłby pan spółki regionalne.
Ale udało się to związkom zawodowym, które się świetnie porozumiały w grupie tych wszystkich spółek i osiągnęły sukces. Także może ten zarząd powinien się uczyć od związków zawodowych, które zarządzają
tymi spółkami. Właśnie, dobrze, że...
Bo to sukces osiągnął tutaj.
By zakończyć wątek kolejowy, no tylko, że w tym studiu w ubiegłym tygodniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zapowiedział, za zresztą informacjami pochodzącymi z Ministerstwa Infrastruktury, że jeszcze w tym roku jesienią, być może we wrześniu, a najprawdopodobniej nie później niż w październiku, pojedziemy do Warszawy przynajmniej jednym torem, starą trasą, czyli siódemką.
Wspólny apel nasz. Panowie, śpieszcie się, panowie, nie odcinajcie nas od reszty Polski.
Przechodzimy teraz do kolejnego wątku. Wspomniałem o nim na początku, mianowicie o tym, że jesienią może dojść do kolejnej fali strajków. Tutaj mamy dwie grupy zawodowe, mianowicie lekarzy i nauczycieli.
Trochę więcej, jeszcze pomoc społeczna dopukuje się.
Ochrona zdrowia się. Może w takim razie będzie to szersze. Mm. Natomiast Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy już w tej chwili prowadzi wręcz kampanię na rzecz tego, by lekarze rezygnowali z klauzul opt-out, czyli ograniczali pracę do 48 godzin w tygodniu. A przypomnę, że klauzula opt-out polega na tym, że lekarz wyraża zgodę na to, żeby pracować dłużej. No i czasami dochodzi już do nie chcę mówić aberracji, ale do tego, że lekarz pracuje na pewno ponad miarę, co nie przekłada się, i tu myślę, że pan doktor Chmielewski mnie poprze, nie przekłada się na właściwą opiekę nad pacjentami. No ale tak jak mówię, Zarząd Krajowy OZZL w tej chwili pielgrzymuje po... peregrynuje po Polsce i namawia lekarzy, żeby z tego rezygnowali, co może przełożyć się na wręcz zatrzymanie pracy niektórych oddziałów. Tak to było w 2018 roku.
Może przełożyć się i przekłada się w niektórych miejscach w Polsce systematycznie. Niektóre szpitale wręcz padają w sensie organizacyjnym i kadrowym i finansowym, no bo to się wszystko z tym łączy. Bywają wstrzymywane czy czasowo, czy reorganizowane oddziały ważne dla zdrowia. Z tego, co słyszymy i na zachodzie Polski, ale także i północna Polska. Dla mnie to jest taki przykład braku perspektywy w zarządzaniu państwem, w zarządzaniu poszczególnymi obszarami ważnymi dla nas wszystkich, z perspektywy kadencji, z perspektywy, nie wiem, końca swojego nosa. Przecież te efekty, które my dzisiaj mamy, co do ilości, zmniejszonej ilości lekarzy, spadek kształcenia od kilkunastu, właściwie od dwudziestu lat. Ci wszyscy, którzy przychodzą, łącznie z panem ministrem Szumowskim, powinien, no, coś zaczął tutaj rozwijać, zwiększać ilość miejsc kształcenia dla pielęgniarek, dla lekarzy. Dlaczego to jest ważne? 6 lat kształcenie akademickie. Kolejne 5-6 lat kształcenie co do specjalizacji. To jest wymiar czasowy kilkunastu lat od jeszcze decyzji, gdzie się będzie pracowało, jaki kraj się wybierze, czy będzie gotowość do zostania w kraju, czy wielka chęć na rozwój i wysokie zarobki w innych krajach zachodnich. Zarządzając dzisiaj obszarem zdrowia, trzeba widzieć perspektywy 2030-2040 roku. To jest odpowiedzialność decydentów. I zdecydowanie negatywnie przynajmniej część tej zarządzającej kadry, mówię o Ministerstwie Zdrowia, ono pierwsze powinno sygnalizować pewne rzeczy. Mówię też krytycznie o poglądach i opiniach moich kolegów z korporacji zawodowych, z Izby Pielęgniarskiej, z Izby Krajowej, z Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy też jakby odpowiednio i silnie tego nie akcentowali, czy też wydawało się, iż tą ilością kadry uda się leczyć, zabezpieczyć to minimum bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich nas.
Tak, ja jeszcze tylko podbuduję tę wypowiedź doktora Chmielewskiego danymi z raportu Health at a Glance, czyli rzut oka na zdrowie. To jest raport przygotowany przez OECD i Komisję Europejską. W Polsce brakuje około 30 tysięcy medyków. Z kolei według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy braki szacuje się na 50 tysięcy.
Liczby. Ja chciałem poprzeć też to, co powiedział pan doktor Chmielewski, bo poruszył się bardzo ciekawą rzecz. Brak perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa. I to jest racja, bo firma, która normalnie funkcjonuje na rynku, ma wpływ na cenę produktu, na ofertę na rynku, którą oferuje, czyli usługę albo produkt, a przez to, iż duże szpitale są jakby podporządkowane poprzez strumień pieniędzy sile rządu, czyli Narodowemu Funduszowi Zdrowia, który co wybory przechodzi jakąś tutaj gigantyczną zmianę, czasami erupcję, zapowiedź w ogóle likwidacji co jakiś czas, to bardzo destabilizuje rynek. A co za tym idzie, destabilizuje ludzi, którzy zarządzają tymi szpitalami, które no niestety no w większości są uzależnione dzisiaj od Narodowego Funduszu Zdrowia. I według mnie to oczywiście, ja to zawsze powtarzam, podwyższając, prywatyzacja jest jedynym sposobem usamodzielnienia się przedsiębiorstw, także szpitala, który powinniśmy traktować jako normalne przedsiębiorstwo, które ma dostarczyć bardzo wysokiej jakości usługę, najwyższej jakości usługę, za najniższą cenę i w jak najkrótszym czasie i mieć jak najmniej reklamacji.
Ja się tylko zastanawiam, na czym polega to zjawisko, że z jednej strony są szpitale, które sobie bardzo dobrze radzą, również finansowo, a z drugiej strony mamy szpitale, które kumulują, które generują coraz wyższe długi, czego mogliśmy się dowiedzieć przy okazji odwołania stanowiska skądinąd doskonałego ekonomisty, szefa szpitala imienia kardynała Wyszyńskiego przy Alei Krasińskiej w Lublinie.
No tak, oczywiście. Tolerowanie szpitala, który ma długi i dofinansowywanie tego cały czas z naszych wspólnych podatków jest bez sensu. Firma, która ma długi, jak przekracza pewne po prostu relacje wewnętrzne długu tam do wartości firmy, to powinna upaść. I to jest normalne na rynku, że niektóre szpitale powinny po prostu, jeżeli mają za duże zadłużenie, powinny upaść i, że powiem, odrodzić się na gruzach. I albo powstać w tym miejscu, albo w ogóle powstać w innym miejscu, bo to bardzo często jest zbieg różnych okoliczności, wieloletnich zaniedbań, albo tego, że ludzie się przyzwyczajają do pewnego statusu jakichś tam zachowań, nie, że czasami są to wielkie obiekty, gdzie idzie kupę pieniędzy na ogrzewanie. Poza tym podporządkowane politykom, a ci politycy jak zwykle będą kładli nacisk na to, żeby tam zatrudniać określone osoby, nie? To wszystko, jeżeli taki szpital nie będzie miał, nie wiem, 50% sprzedaży swoich prywatnych usług na rynku, to powinien po prostu nie mieć prawa w ogóle do dofinansowania z NFZ-u na resztę. I może wtedy się to jakoś zaczęło regulować, co też
bardzo
będzie długi okres
czasu. Bardzo się cieszę, że pan Zbyszek pracuje w innej branży, ponieważ spojrzenie na obszar zdrowia, na szpital, na przychodnie, tylko i wyłącznie na przedsiębiorstwo, które dzisiaj sobie funduję za rok, w momencie, gdy przestaje mi przynosić zyski, wzywam buldożery i burzę je do zera.
Jest czymś
absolutnie nie do przyjęcia w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, polityki społecznej, szeroko pojętej, i bezpieczeństwa zdrowia. Czegoś takiego, że potencjalny pacjent ma poczucie bezpieczeństwa, dostępu, szybkiej, profesjonalnej opieki i, mówiąc o tej sławetnej prywatyzacji, że nikt na wstępie nie zapyta. Pokaż dokument ubezpieczenia, a jeśli nie masz, sorry, dziękuję, to może paracetamol.
Znaczy trochę pan doktor tutaj przesadza, bo jednak świat funkcjonuje na tym, że gospodarka się zmienia. Świat funkcjonuje na tym, że mamy ciągłość zmian. A jeżeli sztucznie, politycznie hamujemy te zmiany, czyli nie doprowadzamy w ekonomii, w obszarach gospodarki do tego, żeby następowały te samoistne zmiany, to jest po prostu szkodliwe dla rynku, bo reszta rynku się zmienia. Reszta produktów ewoluuje. Reszta świata też się po prostu zmienia, więc zatrzymywanie tych zmian na siłę, bo to jest jakiś, normatywna funkcja szpitala na rynku. Nie, szpital powinien mieć zakontraktowane od rządu odpowiednie, po prostu, czy tam od NFZ-u, odpowiednie procedury i usługi, które ma wykonać na rynku. I wszyscy powinni to wiedzieć. Wchodzi pan w interny i pan sprawdza, w którym szpitalu może pan zrobić jaką operację najszybciej, najlepiej. Ile kosztuje ta operacja zrobiona dzisiaj, za tydzień? Może trzeba dopłacić nie lekarzowi, tylko może trzeba dopłacić po prostu normalnie szpitalowi 1000 czy 2 za
Chodzimy w teorię, panie
ale ludzie naprawdę nie mają zaufania dzisiaj do usług tych medycznych i coś z tym trzeba zrobić.
O tyle się z panem mogę zgodzić, oczywiście to jest do dłuższej dyskusji i na pewno nie w tym studiu, o tyle się z tym mogę zgodzić. Weźmy przykład miasta Lublina, gdzie mamy naprawdę dużo kadry, wykształconej w oparciu o miejscową uczelnię, gdzie mamy kliniki, szpitale wojewódzkie, wysokospecjalistyczne, instytuty, szpital wojskowy, szpital policyjny, psychiatryczny. Pełna oferta. I faktycznie przy braku dobrej koordynacji i dobrego gospodarza, gdyby zapytać wiele osób na ulicy, czy są zadowoleni, czy czują się bezpieczni, pewnie mieliby wątpliwości. Tak, to jest przykład na to, że coś tutaj nie gra i z tym należy chyba jakiś zrobić, pójść krok dalej, zrobić porządek. W sytuacji miasta powiatowego, gdzie jest jeden jedyny szpital plus sieć przychodni, w zasadzie tej konkurencji, tej oferty alternatywnej nie ma. Natomiast Lublin przy tej konkurencji, o której pan mówi, przy wielu możliwościach, jeśli nie tu, to tu, tak naprawdę pacjenci nie są zadowoleni. I więcej powiem. Znacząca część personelu, którego jestem częścią, też nie jesteśmy zadowoleni. Stąd między innymi te protesty, wielozatrudnieniowość, przeciążenie, to jakby jest coś, co może młodzi rezydenci, można oczywiście polemizować, na ile już mają prawo do tego, żeby żądać aż tak radykalnych, rewolucyjnych zmian, ale z drugiej strony to może i dobrze. Młodzi, odważni, śmiało stawiający problemy podniesienia wzrostu nakładów, większej ilości kadr pomocniczych, umniejszenia biurokracji dla nas, jako dla lekarzy, dla pielęgniarek, którzy ciągle gdzieś tam siedzą w jakichś systemach, w papierach. My powinniśmy się z wami kontaktować jako ludźmi potrzebującymi pomocy i tej usługi. Dobrze, że mają wzrosnąć nakłady, natomiast brakuje gospodarza, brakuje koordynatora i więcej. Chyba tak wspomnieliśmy o polityce. Zgody nas wszystkich na to, by przynajmniej pewne ustalenia, opozycja, koalicja, rządzący dzisiaj.
No tak, albo ci, zgody, będą... albo niewymagania tej zgody, bo może po co my szukamy jakiejś tutaj zgody, skoro oferujemy na rynku produkt...
po to, by następni nigdy nie przyszli, nie rozwalili tej kupki, powiedzieli... Nie, my mamy doskonały pomysł, stawiamy to od nowa.
Teraz jest tak, teraz jest tak, teraz jest taka
moda. Teraz jest taka moda, tak? Moda na inne konstrukcje. Tego się obawiamy i sami jesteśmy, mówię, ofiarami różnych pomysłów w tym zakresie.
No z tego strony... sprzedajmy, jak sprzedamy, to nie będzie mieli tego...
Ale co sprzedamy? Sprzedajmy wszystko, sprzedajmy nasze życie, nasze ale zdrowie, to my przecież, nasze szkoły, przecież... nasze place, nie wiem, no dobra, rzeki, lasy.
Sprywatyzujmy jako spółki akcyjne, które będą notowane na giełdzie papierów wartościowych. Każdy będzie mógł sobie kupić udziały, tak samo jak pan doktor, czy jak obecny dyrektor tego szpitala. I może będzie mu zależało na tym, żeby ta firma lepiej funkcjonowała, bo będzie jej współwłaścicielem. Ja nie mówię, sprzedajmy komuś po prostu, tak, no, sprzedajmy, żeby się pozbyć tematu.
A no tym tak, samym najgorzej, państwo... jak się okazał znowu czarny piątek na giełdzie, tak, w 28 roku
ale
i
czarny
wtedy...
piątek na giełdzie nie spowodował, że jakaś firma zbankrutowała, to tylko cena akcji spadła. To jest tylko pewna relacja spekulacyjna papierem,
wszędzie
który przenosi
solidaryzm,
się na...
Wszędzie no, solidaryzm, firmy, maksymalne oparcie o zgodę społeczną jest podstawą bezpieczeństwa systemu zdrowotnego.
Ale ja myślę, że zgoda społeczna co do wprowadzenia zmian w obszarze po prostu lecznictwa jest dosyć duża dzisiaj. I to zmierza do tego, że ktoś odważny będzie musiał tą decyzję w końcu podjąć, żeby
byle nie
szpitale...
prywatyzacyjną, to od razu mówię, ponieważ przykład Stanów Zjednoczonych nie jest przykładem, że tak powiem, idealnym.
A Stany Zjednoczone to bogaty kraj i nie stać ich na tak idealny przykład, jakim my jesteśmy może dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych. Tylko jakoś oni nie biorą z nas tego przykładu, tylko my raczej zmierzamy cały czas w stronę przykładów innych krajów.
To teraz kolejna grupa zawodowa ostrzegająca o tym, że może dojść do ponowionego czy reaktywowanego protestu, czyli nauczyciele. Czytałem informację, że 2 sierpnia w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z oświatowymi związkami zawodowymi, podczas których rozmawiano o wynagrodzeniach nauczycieli, jednak strony nie uzgodniły stanowisk. Znów.
No i znów. Dobrze. Jako związkowiec to powiem tak, że pewien poziom uzgodnień jest osiągnięty, no dobrze, nie przez wszystkie związki zawodowe, nie przez wszystkich reprezentantów związkowych swoich członków. A więc pewien konsensus wiosną uzyskano. Brakuje mi tu pochylenia się po pierwsze nad tym, jak to wszystko zagra od 1 września, w sensie organizacyjnym, na poziomie samorządów, na poziomie a właśnie, a czemużby nie pracodawców, jeśli chodzi o kształcenie dualne. Kolejny rok wprowadzania zmian systemu edukacji. I tak naprawdę to tutaj bym pewnie oczekiwał w tym dialogu spotkania tych kilku stron po to, by w miarę optymalnie i bezpiecznie dla dzieciaków, dla naszej młodzieży, dla rodziców bezpiecznie rozpocząć rok szkolny.
Czy bezpiecznie przeprowadzić strajk? No strajk zawsze łączy się z tym, że dzieci będą się cieszyły, bo nie ma szkoły. Rodzice będą niezadowoleni, no bo nie ma co z dziećmi zrobić, jak nie ma szkoły.
Umówmy się, że strajk gdzieś tam w którymś momencie jest zwycięstwem dla części partnerów, ale tak naprawdę strajk jest klęską wszystkich, czy większości dookoła, wynikłej z tego tytułu, że z powodu jakiejś tam zapiekłości, zaciekłości nie udało się zbliżyć stanowisk i pójść dogadać na kompromisy i zrozumieć jedną i drugą stronę, tak? Strajk nie zawsze jest zwycięstwem.
Znaczy strajk jest ostatecznością, nie? Jeżeli ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać o relacjach ludzkich,
dlatego
jest tak samo,
tutaj,
nie?
Dlatego
że ktoś
tutaj,
krzyczy, bo mu się skończyły argumenty.
Dlatego tutaj
więc to tak samo mam znaczenie, jak krzyczymy, bo mam się skończyły argumenty. Ale ta sytuacja i tego, który krzyczy,
mamy nowego
na którego
ministra.
Krzyczymy, to nie wywołuje skutku.
Mamy nowego ministra, wszedł niedawno, no to jest też jakby szansa na to, że być może personalnie pani minister Zalewska się spaliła, mówiąc kolokwialnie, już w tych relacjach politycznie. Więc mówię, mamy nowego ministra, miejmy nadzieję, że uda mu się uzyskać dochodzenie do fajnych postulatów. To tak, naprawdę to jest fajny postulat. Do 5% PKB na edukację.
Oczywiście. Drugi obszar finansowany
to jest dobry postulat.
Z podatków to jest szkolnictwo. Nie?
To jest dobry postulat.
Znowu mamy duży udział Skarbu Państwa i znowu mamy duży problem. Ja nie wiem, dlaczego to się tak ze sobą dziwnie łączy. Że wszędzie, gdzie właścicielem jest państwo, gdzie ma duży wpływ na podejmowanie decyzji w tym obszarze, to mamy zaraz po prostu kryzys. A tam, gdzie mamy prywatne przedsiębiorstwa, gdzie państwo nie ingeruje, nie czepia się, ewentualnie tylko obkłada podatkami, a my się martwimy, jak tu przetrwać do następnego pierwszego i jak przeżyć po prostu przepisy, które się znowu w jakiś poniedziałek zmieniły, a my się dowiedzieliśmy, że one się znowu w następny poniedziałek zmienią i musimy przeżyć, to jakoś sobie wszyscy radzimy.
Ja ciekaw jestem, jaki będzie efekt referendum, które ma rozpocząć się 2 września w szkołach, referendum organizowanego przez ZNP, bo może okaże się, że nie wszyscy będą tym razem za tego rodzaju akcją protestacyjną. Przekonamy się. Mamy jeszcze kilka tygodni.
A strony namawiamy do usiądnięcia wspólnie, nawet tak jak my tutaj sobie pokrzyczymy, niekoniecznie się zgadzają.
No ma być okrągły stół również w Lublinie o sprawach
oświaty. Dokładnie, po to, żeby i organizacyjnie, mówiąc o samorządach, łączenie szkół, ten dokończanie procesu likwidacji gimnazjów, no, te dwa roczniki, które się będą łączyły, to jest taki moment organizacyjnie ważny.
No i zaczynają się już braki kadrowe, jeżeli chodzi o nauczycieli.
No i one będą się nawarstwiały, te braki kadrowe, bo mi to jeszcze jedna rzecz taka przyszła do głowy, taka dosyć prosta, bo tak nie, abstrahując w ogóle...
Prywatyzacja.
Nie. Takie jakby zarządzanie jednostką, nie? Ponieważ dosyć popularne są w tej chwili różne odnawialne źródła energii. Tak sobie uzmysłowiłem, że na żadnym ze szpitali nie widziałem solarów, ani nawet małych elektrowni wiatrowych, czy jakichś innych. A przecież
w moim szpitalu, proszę, szpital Abramowice, proszę jechać ulicą Głuską po prawej stronie, obok starej kotłowni jest, że tak powiem, taka małe poletko kolektorów, przynajmniej jeśli chodzi o ciepłą wodę tutaj w tym zakresie. W tym zakresie postęp może być dokonany.
Ja myślę, że jest więcej placówek służby zdrowia, które zainwestowały w to, bądź skorzystały z dotacji.
Dobrze, że o tym mówimy. Tu pewnie widzę... Ja na przykład widzę w tym rolę, nie wiem, starosty, widzę rolę marszałka województwa po to, by jakąś pulę środków przeznaczyć właśnie dla swoich jednostek.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tutaj się kłania i z możliwością obecnie korzystania z dotacji nie tylko już dla indywidualnych gospodarstw domowych, ale również dla... Przede wszystkim, i tu widzę ogromną szansę również dla szpitali, przede wszystkim dla samorządów. One mogą z tego korzystać, czerpać.
No ale to rozliczanie dalej jest bardzo zróżnicowane na korzyść jakby osób fizycznych, bilansowanie tej energii. Bo przedsiębiorstwa bodajże muszą bilansować to w przeciągu miesiąca, kwartału.
A gospodarstwa w ciągu pół roku.
Tak, a gospodarstwa
co też nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ale zostawmy sprawy OZE. I przejdźmy do tego wątku, o którym przed chwilą wspomniał dr Chmielewski, mianowicie o kształceniu dualnym. Tutaj akurat mam przed sobą informację o tym, że od 1 września o punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. A pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. To jest coś, o czym w tym studiu mówiliśmy wielokrotnie, żeby pracodawcy również mogli korzystać z tych dotacji, żeby nie byli jedynymi płacącymi za to, że przyjmują młode osoby do nauki zawodu na zasadzie porozumień również ze szkołami.
No a to ci tak zwane kieszonkowe, bo tak to dzieciaki sobie pewnie określają, no powinno być jakimś groszem, który wzmacnia atrakcyjność tejże nauki. Tak, określam. 350 zł maksymalnie w trzecim roku przyuczania zawodu. Kwestia przyuczania tam pozostała na 4%, na prawie tych 200 zł, jeśli chodzi o jakieś tam umiejętności pojedyncze, tak? Nie samego zawodu. To są w ogóle na dzisiaj...
Do wykonywania określonej pracy.
Określonej pracy
nie zawodu,
nawet.
Pracy.
Określonej pracy nawet.
4%.
To są małe kwoty dzisiaj w momencie, gdy podnosimy minimalne wynagrodzenie. W momencie, gdy chcemy to młodzież, nie wiem, uatrakcyjnić raz, dwa, zatrzymać w Polsce, nie? Zatrzymać w tej firmie, w której się uczą. No, to powinno być to atrakcyjne.
Ale to ma być teraz powiązane również z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
No i dzięki Bogu.
Znaczy dobrze, że te takie relacje niezależne od polityków, od jakichś decydentów chwilowych powstają, bo uzależnienie czegoś od jakby proporcji ekonomicznej występowania danej wysokości płacy na rynku powoduje, że to jest po prostu coś bardziej niezależnego i że tu będziemy mieli dosyć stabilną gospodarkę. Natomiast trzeba wrócić do tego, że zawsze taki uczeń w zakładzie pracy, jakikolwiek on by nie był, czy to jest student, który pójdzie na praktykę do firmy z marketingu, czy on pójdzie do firmy produkcyjnej, no to wymaga dosyć dużego wysiłku od tego pracodawcy, który dosyć musi też ponieść wysokie nakłady w związku z tym, no, że trzeba kogoś tam przyuczyć, nie? I tutaj odpowiedzialność pracodawców jest duża. No,
bo chodzi panu o opiekuna?
No to zawsze to zaburza, nie? Trzeba kogoś prowadzić, albo trzeba to zrobić samemu, albo kogoś wyznaczyć zadania, czas pracy i rozliczać. No i ten uczeń, no tak jak mówię, no on zawsze
społeczna odpowiedzialność biznesu. Tyle się tego nasłuchałem na spotkaniach Lewiatana, BCC. To jest właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczości, która nie jest wyizolowanym obszarem, tylko częścią naszego życia społecznego, panie Zbyszku.
Ja się oczywiście z tym zgadzam. Tylko to, z czym my rozpoczęliśmy w tej chwili, to myślę, że jest trochę taki... To jest pierwszy krok, nie? Należałoby... Kiedyś były takie zakłady produkcyjne przy szkołach, jak tak mi się coś wydaje, nie? I to było trochę lepsze rozwiązanie, ponieważ taki zakład, on był nastawiony na to, że co chwilę ma nowych uczniów, że ten produkt, który tam z niego wychodzi, musi mieć odpowiednią cenę, jakiś tam marketing, sprzedaż. A ta kooperacja taka stała z tą szkołą, ja do tego zmierzam, że te relacje zostały dzisiaj przerwane.
No nie wszędzie, na szczęście.
No może nie wszędzie, ale jest ich o wiele mniej, a jednak takie przyszkolne jakby zakłady, one bardziej może są dostosowane do tego, żeby, no bo wszystkich nie przyjmiemy tych uczniów do różnych firm, nie? Firmy przyjmują, no bo to i Urząd Pracy tam ma swoje też dofinansowania i są pieniądze na tworzenie nowych stanowisk pracy. To wszystko jakby zachęca do tego, ale to nie jest coś takiego, że ja kogoś zatrudnię tylko dlatego, że dostanę pieniądze na komputer dla niego. On musi być przydatny firmie. I do tego zmierzam, że wynik tych wszystkich działań musi być to, że ja potrzebuję firmie takiego człowieka i że ja go szukam, a szkoła zaoferuje mi tą osobę, której ja szukam. I dopóki szkoły same nie zaczną robić takiego marketingu wśród pracodawców, nie chodzić po prostu po firmach, po zakładach pracy i nie szukać nisz, żeby dopasowywać swoje usługi, czyli te usługi kształcenia do rynku pracy, tak, to tu się nie dużo... My zresztą jesteśmy z panem doktorem w Radzie Rynku Pracy. I widzimy, jakie, że tak powiem, dziwne kierunki kształcenia szkoły wymyślają, żeby utrzymać się przy życiu, które według nas bardzo często są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Natomiast spełniają może jakieś marzenia dyrektora tej szkoły, albo jakiegoś zastępcy, albo jakiegoś nauczyciela. Natomiast nie ma tej takiej, jakby to powiedzieć, ingerencji w rynek poszukiwania tego produktu, który taka szkoła powinna zaoferować w postaci edukacji takiego albo innego.
No ale obywatela. Skończył się czas, kiedy był rynek przedsiębiorcy. W tej chwili rynek zatrudnienia jest rynkiem pracownika. Państwo też musicie elastycznie podchodzić do tej sytuacji. Dla mnie wzór kształcenia dualnego i maksymalne wchodzenie przedsiębiorców w związki ze szkołami daje wam szansę na wyselekcjonowanie w miarę optymalnego młodego pracownika.
Najlepszego, kropka. Jak to właśnie robi kropka. Na przykład Bogdanka, która współpracując z wieloma szkołami, bo już nie tylko ze szkołami w Ostrowie czy w Łęcznej, kształcącymi na potrzeby kopalni, może za dużo powiedziałem, ale w każdym razie w kierunkach związanych z górnictwem, selekcjonuje właśnie tych najlepszych. 40 osób dostało w tym roku, chyba już w sierpniu to było, przepustki do pracy w kopalni. W sierpniu podejmują pracę.
No super.
Szukajmy dziury w tym w całym, mówiąc, że szkolenie czy kształcenie jest to kłopot. Tak, jest to kłopot, abyś cudze dzieci uczył, mówiono od wieków. No ale, a w jaki sposób? Na tym rynku to nie jest tak, że wchodzi się jak do marketu i wybiera sobie stolarza, ślusarza, informatyka, powiedzmy z tej czy z tamtej półki, powiedzmy o niższej czy o wyższej cenie. No tak nie ma.
Ja rozumiem. Nie? Tutaj dla mnie bardzo fajnym przykładem akurat była kopalnia Bogdanka, która ma ten swój węgiel, ma produkt na rynku, oczywiście, o którym
ma
wszyscy
strategię.
Mówią, że ten produkt zniknie z tego rynku, no bo w końcu wykopiemy cały węgiel. A drugi obszar taki, który mógłbym porównać, to jest, powiem Państwu tak, produkcja gier internetowych, gier komputerowych, w której Polska na całym świecie ma, że ja powiem, bardzo duży udział, bardzo szybko się rozwija, a obroty porównywalne są do branży kopalni w Polsce. A jakie mamy nakłady? Mi o to chodzi, że szkoły dzisiaj muszą szukać innych sposobów edukacji i innego jakby tego produktu pod tytułem co będziesz robił w życiu. Bo jeżeli do tego, żeby robić gry komputerowe, to potrzeba o takie studio, nawet nie jak pan tu redaktor ma, czyli komputer, to parę tysięcy złotych pokój, z którego można się przenieść w dowolne miejsce. I wygenerowaliśmy w Polsce takie same przychody, jak i są rentowne. Wszystkie, bo tam jest, te firmy wszystkie są rentowne. To nie ma tak, że my dofinansowujemy tutaj w skali państwa produkcję gier internetowych. A z drugiej strony mamy wielki obszar, po prostu górnictwo. No, musimy iść z duchem czasu.
Jest to, żeby się spotykać i przekonywać nawzajem, bo jestem przekonany, gdybyśmy tu posadzili grupę dyrektorów, pewnie mieliby pretensje do nas jako do związkowców, ale do was jako do przedsiębiorców pewnie jeszcze więcej. No ale bez rozmowy, bez dialogu w tym zakresie niczego wspólnego nie wygenerujemy. Udało się sformułować kształcenie dualne i chwała ci pani.
Dobrze, w porządku, kształcenie dualne, ale popatrzmy jeszcze na ten wpływ Skarbu Państwa, nie? Ile Skarb Państwa musi poświęcać czasu, pieniędzy na wolę zajmować się tymi obszarami przez niego zdominowanymi? A tu weźmy ten sektor tych gier internetowych, który wyrósł, rośnie i wszyscy znają taką firmę ICD Projekt, wszyscy wiedzą, co to jest Wiedźmin i tak dalej. I tam nie ma żadnej ingerencji po prostu Skarbu Państwa ani rządu. Oni co?
No jest, podatki.
No oczywiście, no i o to chodzi. Bo tak generalnie to, żeby to rząd miał co dystrybuować, to musi ściągać podatki, a nie dokładać do różnych nierentownych pomysłów. A te nierentowne pomysły biorą się z tego, że coś jest państwowe, a nie prywatne. Jak jest prywatne, to człowiek się boi o to, żeby i o ten jego biznes i o to, żeby przetrwać.
Braki na rynku pracy mogą być dwojako uzupełniane z jednej strony przez młode kadry i zachęty do tego, żeby te młode kadry garnęły się do pracy, a nie szukały szczęścia gdzieś za wielką wodą, czy no może już nie aż tak daleko, ale w każdym razie w Europie. Albo też przez zatrudnianie obcokrajowców. Mówi się o tym coraz więcej, żeby uprościć procedury. Natomiast temat obcokrajowców myślę, że zostawimy sobie na następną audycję, bo chciałbym jeszcze o czymś bardzo ważnym porozmawiać, mianowicie o PPK, pracowniczych planach kapitałowych. I spojrzeć na te plany, które mają doprowadzić do sytuacji, w której przyszła emerytura może wynieść nie 25-30% ostatniej pensji, tylko około połowy. Spojrzeć na to przez pryzmat tego, na ile jest to szansa dla przedsiębiorców, by zatrzymać bądź przyciągnąć pracowników. Tutaj można manewrować tymi odpisami, tymi składkami, które pracodawca dokłada do tego, co ze swojej pensji na pracownicze plany kapitałowe daje sam pracownik. No i tu rozpięto się sporo, od 1,5% do 4%. Czy jest to też szansa dla pracodawców?
Słowo emerytura rozumie człowiek tak, jak ma w tym 65 roku przejść około 60 roku. Zaczyna się tak interesować, przypuszczam, z tego, co ja widzę, tak moich starszych kolegów czy młodszych, no tak 55 lat. A my potrzebujemy zaktywizować młodzież, która ma 20 kilka lat. No moje dzieci tyle mają. One nie rozumieją słowa emerytura. Dla nich to jest jakaś czysta abstrakcja. Poza tym większość młodzieży, jakich się pytam, co to jest emerytura, to odpowiada coś, czego nigdy nie będzie. To może będzie jakieś tam minimum na przetrwanie.
A czy to źle, że za nich myślimy w pewnym sensie jako starsi i wprowadzamy, tak jak wcześniej, pracownicze programy emerytalne, PPE, bardzo dobry pomysł dla niektórych firm i to się sprawdziło w mojej ocenie, że myślimy o pracowniczych programach kapitałowych w formie ustawowej i w pewnym sensie nakazowej, tak? A w ogóle sam system ubezpieczeń pracowniczych, ubezpieczeń społecznych daje szansę właśnie tym trzpiotom dwudziestoparoletnim, którzy nie myślą o swojej starości, po to, by móc żyć bezpiecznie i nie być na tak zwanym garnuszku gminy czy rodzin wielopokoleniowych, których nie ma.
Panie Zbyszku, nie otrzymałem odpowiedzi od pana na to, czy jest to szansa dla przedsiębiorców na przyciągnięcie nowych kadr.
Trudna szansa. Dodatnie będzie trzeba ciężko pracować, żeby takim produktem przyciągnąć pracownika. Natomiast uważam, że te plany muszą być, powinny być, że trzeba im więcej, że mamy IKE, mamy IKZE, powinniśmy mieć plan emerytalny, powinniśmy mieć wiele innych jeszcze tutaj elementów, które każdy z tych elementów w jakimś sensie będzie zabezpieczał.
Cieszę się jeszcze z jednej rzeczy, ponieważ ich wprowadzanie wymaga rozmowy wewnątrzzakładowej ze związkami, z pracownikami, a więc to jest świetne pole do dialogu wewnątrz zakładu.
No ja to już dzisiaj nie mam taki duży firm, gdzie tam było po kilkaset ludzi kiedyś zatrudniałem. Także no, są to mniejsze firmy, ale myślę, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi na temat emerytury i młodym też po prostu zawsze tłumaczę, że trzeba oszczędzać całe życie, nawet niewielkie kwoty trzeba odkładać, bo no niestety, ale państwo będzie na pewno zmierzało do ujednolicenia tych emerytur. Także
na pewno tego tematu będziemy wracali, choćby z tej racji, że trzeba nagłaśniać to, na czym polegają PPK, jakie mają zalety, jakie mają ewentualne też wady. Bo okazuje się, że w dalszym ciągu niewiele, ponad połowa Polaków wie, na czym w ogóle ta idea, ta koncepcja się opiera.
Mniej niż połowa.
Mniej niż połowa, zgadza się. No ale to skala
20%, a 5% w ogóle świadome tak do końca.
Ale w największych zakładach powyżej 250 osób, gdzie te PPK już weszły od 1 lipca, dzięki rozmowom, a one zatrudniają w sumie dużo osób, ta proporcja się zmieniają. Dzisiejszymi gośćmi w audycji Razem czy Osobno byli dr Marek Milewski z Zarządu Regionu Solidarności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Zbigniew Rymsza, przewodniczący Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan. Audycję prowadził Jacek Beniaszkiewicz. Dziękuję
państwu. Dziękuję bardzo.